Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do naszego magazynu. Tym razem zamiast bieżącej polityki, magazyn specjalny, co jakiś czas mamy takowe, a chciałbym z moimi gośćmi porozmawiać o wyzwaniach problemu alkoholowego, zarówno jeśli chodzi o wymiar instytucjonalny, jak i wymiar psychologii, uzależnień i ich konsekwencji społecznych. Ze mną w studio terapeuta pan Tomasz Zarembski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo miło.
A po drugiej stronie na łączach z Krakowa dr Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego, który intensywnie zajmuje się ostatnio problemem alkoholu. Kłaniam się, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce problem ten dotyka około 700 do 900 tysięcy osób, z tym, że podaje się, że alkoholu nadużywa ponad 2 miliony osób. W 2021 roku na jednego mieszkańca przypadało spożycie 9,7 litra alkoholu. No to jest, umówmy się, dosyć niemało. Czystego alkoholu, czyli to jest taki przelicznik, jak ze wszystkich napojów alkoholowych, które spożywamy, jak wynosi średnia spożycia czystego alkoholu.
I włączymy tutaj dzieci, noworodki,
całą populację.
Tak jest.
Oczywiście dzieci i noworodki alkoholu nie piją, co powoduje, że ta liczba jest o wiele wyższa spożycia, ten procent spożycia jest wyższy, jeśli chodzi o tą grupę spożywającą. Czy uważacie, że problem alkoholu, chociażby problem dostępności alkoholu, jest w Polsce dobrze rozwiązany, jest taki, jak być powinien? Myślę o dostępności alkoholu niemalże na każdym miejscu. Z drugiej strony, jako naród wolny i mamy to w naturze, że czujemy się wolni, swobodni, czy taka prohibicja, czy quasi-prohibicja byłaby czymś wskazanym i skutecznym? Tomasz Zarembski.
Zacznę może od takiej kwestii zupełnie podstawowej. W różnych krajach możemy zaobserwować bardzo różne, odmienne sposoby rozwiązania tej sprawy, rozwiązania tego problemu. Bardzo wiele zależy tutaj oczywiście od czynników, od zmiennych kulturowych, od pewnej tradycji, jaka w danym kraju, w danym społeczeństwie rozwijała się na przestrzeni często wielu set lat. W związku z tym oczywiście zakaz spożywania alkoholu, całkowita prohibicja zazwyczaj, a takie próby historycznie znamy, były one podejmowane choćby w Stanach Zjednoczonych. Do czego to doprowadziło, wszyscy wiemy, rozwinęła się wtedy przestępczość zorganizowana i prohibicja w tamtym czasie, w pierwszej połowie
XX wieku. Spowodowała wzrost alkoholizmu, tak samo chyba jak za generała Jaruzelskiego, kiedy były określone
tak
godziny
jest.
Niesprzedawania alkoholu i ten alkohol sprzedawano bardzo twórczo na czarnym rynku. Wówczas.
Tu istnieje podstawowy kłopot. Można wprowadzić wszelakie prawa, nierzadko bardzo restrykcyjne, natomiast kłopot polega na tym, że trzeba je jeszcze wyegzekwować. I z tym oczywiście mamy już zupełnie inne problemy. Łatwo coś sformułować na kartce papieru czy na ekranie komputera, natomiast później w praktyce zrealizowanie tego jest zadaniem niezwykle trudnym i praktycznie rzecz biorąc, no nie udaje się. Takie zakazy, penalizacja.
Ale z drugiej strony, jakbyśmy mieli tak zainicjować naszą rozmowę, Marcin Kędzierski, pan zareagował na Twitterze i ten pański tweet osiągnął ponad 100 tysięcy wyświetleń na taką promocję Sławomira Mencena, lidera Konfederacji, który nie tylko, że chwali się, że pije alkohol, ale na przykład odpowiada, że jest pod spożyciem albo że spożywa gdzieś ten alkohol i no, nie do końca może właśnie pewnymi kwestiami się zająć, co jest rzeczywiście, może być interpretowane jako już taka promocja picia. To niestety się podoba. to nie jest tak, że polityk na tym traci. Przeciwnie, niestety na tym polityk może wręcz zyskiwać. Czy coś się złego zaczyna w tym momencie dziać w sferze publicznej, jeśli chodzi właśnie o stosunek do alkoholu, właśnie przez tego typu akcje i zachowania?
Myślę, że ten problem istnieje od wielu lat, natomiast coś faktycznie się wyraźnie zmienia za sprawą promocji alkoholu w mediach społecznościowych i taką normalizacją alkoholu, czy włączeniem się w promocję alkoholu przez celebrytów, bo w ostatnich kilku latach widzimy osoby życia publicznego, czy to polityków, czy aktorów, czy twórców innych rodzajów kultury, którzy zarabiają pieniądze na promocji alkoholu i na takim właśnie normalizacji obecności alkoholu w przestrzeni publicznej. I to jest coś nowego i ten alkohol się tak naprawdę kojarzy już nie tylko z spędzaniem wolnego czasu, z rozrywką, z powodzeniem, no ale właśnie także też z pewnym sukcesem, no bo skoro osoby, które osiągnęły jakiś medialny sukces, chwalą się tym, że czy promują alkohol, no to znaczy, że ten alkohol jest elementem, zresztą sam Sławomir Wentzel powiedział wprost, że żeby do czegoś dojść w życiu, to trzeba ciężko pracować, trzeba się dobrze uczyć i trzeba pić alkohol. No to powiedzenie takiej frazy jest czymś, no jest skandaliczne, ale też jest czymś bardzo, bardzo niebezpiecznym.
Tomasz Zaremski, myśli pan, że bo to jest rzeczywiście coś nowego, gdzie polityk, który zachęca do zachowań, no, umówmy się, kontrowersyjnych, nie traci na tym. To jest bardzo rzadka sytuacja w polityce jednak.
Wydaje mi się, że przekroczona została tutaj pewna granica, jak słusznie zauważył mój przedmówca, która wcześniej jednak chyba była dosyć wyraźnie obecna. Czym innym jest dopuszczanie, w tym przypadku mówimy o alkoholu, a więc dopuszczanie jakiejś substancji do obiegu, że tak to kolokwialnie nazwę, niepenalizowanie używania alkoholu, a czym innym jest otwarte promowanie picia alkoholu jako sposobu na osiągnięcie życiowego sukcesu. To jest wypowiedź kuriozalna, w tym sensie, że oczywiste jest, iż zwłaszcza młodzi ludzie szukają wzorców, mogą oficjalnie nie mówić tego głośno, tak, ale nieustannie poszukują wzorców do naśladowania i taka osoba publiczna wypowiadająca się w takim duchu uruchamia w naszych mózgach, w mózgach osób młodych w szczególności, uruchamia no, taką siedmiopasmową autostradę. Aha, no to świetnie, skoro człowiek sukcesu, osoba publiczna wypowiada się w ten sposób, no to faktycznie pewnie coś w tym jest. My mamy wręcz, w cudzysłowie powiem oczywiście, w genach naśladowanie, tak biologicznie powiem, osobników o wysokiej pozycji społecznej, tych, którym się udało. Do końca nie wiemy, dlaczego te osoby odniosły sukces, w związku z tym to naśladowanie czasami jest absurdalne. Na przykład nosimy czapeczki, młodzi ludzie zwłaszcza, noszą czapeczki, koszulki, takie same jak ich idole. Ale ten mechanizm no właśnie ma taką złą stronę, tak? Może prowadzić do promowania i jakby wzrostu czy poszerzenia skali zachowań, których społecznie no nie chcielibyśmy w takiej skali oglądać.
Marcin Kędzierski, ja osobiście jestem trochę krytyczny do pana propozycji takiej abstynencji. Wydaje mi się, że alkohol spożyty w dawce odpowiedniej i pod pewną kontrolą, no, jest pewną częścią też naszej kultury, ale czy myśli pan, że na tą kampanię proalkoholową należałoby odpowiedzieć jednak jakąś kampanią abstynencji mimo wszystko, żeby to zrównoważyć, przynajmniej żeby wyczyścić to przedpole?
Myślę, że my poruszamy się między takimi skrajnościami i to też jest pewien element strategii stosowanej przez lobby alkoholowe, no bo wprowadzając taką skrajność, czyli co od ściany do ściany, tak naprawdę sprawiamy, że nic się nie dzieje. I kiedy mówi się o ograniczeniu dostępności alkoholu, to od razu pojawia się słowo prohibicja, ale przecież ten alkohol dzisiaj jest obecny co wręcz kilkadziesiąt metrów w dużych miastach. Nie ma żadnego problemu, żeby alkohol kupić o każdej porze dnia i nocy. No, większy problem jest kupienie w Polsce pieczywa niż alkoholu, więc ograniczenie liczby punktów sprzedających alkohol nawet o 50%, no byłoby już ogromną zmianą. Oczywiście. I wcale nie byłoby prohibicją, więc wydaje mi się, że unikajmy jednak takich skrajności, no bo one sprawiają, że my w ogóle nie jesteśmy w stanie o tym normalnie rozmawiać. Wydaje mi się, że gdybyśmy zaczęli od zmniejszenia liczby punktów sprzedaży alkoholu właśnie o 50-70%, to wciąż ten alkohol byłby dostępny, no byłby nie co 100 metrów, tylko co 500 metrów, ale nie byłby już aż tak dostępny, jak jest dzisiaj. Znaczy, to nie byłoby tak, że my idąc ulicą w zasadzie nie jesteśmy w stanie nie natknąć się na sklep, w którym sprzedawany jest alkohol.
Patrząc na poznańskie, albo też w mieście, w którym jest pan doktor Kędzierski w Krakowie, powiedziałbym, że to raczej wręcz nawet przeciwnie. To nie jest tak, że my idąc możemy się natknąć, to sklep natyka się na nas, prawda? To nie trzeba nawet iść.
Oczywiście.
Stając w miejscu, niestety wypatrujemy pewnej sieci, która jest niemalże wszędzie. Tomasz Zaremski, myśli pan, że społeczeństwo by na przykład poparło taki pomysł, że na przykład w Poznaniu, na Wildzie, ja naliczyłem, że na tej starej Wildzie jest ponad prawie, że 10 punktów, jeśli się nie mylę, może nawet ponad 10 punktów, łącznie ze stacją benzynową, gdzie można zakupić alkohol. Myśli pan, że to byłby pomysł akceptowalny społecznie, gdyby politycy stanęli i powiedzieli, wiecie państwo co, tą odległość trzeba zwiększyć, co kilometr na przykład.
Ja jestem przekonany, że umiejętnie poprowadzona kampania informacyjna, kampania propagująca zdrowy styl życia w kontekście używek, w kontekście również oczywiście alkoholu, mogłaby przynieść bardzo dobre rezultaty, ale oczywiście za tym muszą pójść konkretne działania natury prawnej. Powiem tak, to będzie trochę żartem, a trochę nie. Trochę straszno i trochę śmieszno, trochę straszno. Jesteśmy bodaj jedynym krajem w Europie, może na świecie, w którym wypowiedź, że wybieram się na stację benzynową, oznacza w pierwszym domyśle nie to, że jadę zatankować auto, tylko jadę kupić wódkę. No jesteśmy chyba jedynym krajem, w którym właśnie ta fraza będę na stacji benzynowej, jadę na stację, idę na stację, może oznaczać cokolwiek innego niż zatankowanie auta. To pokazuje, w jakich oparach alkoholowego absurdu my się tutaj unosimy. Mhm. A już na poważnie. Jestem przekonany, że dostępność alkoholu w Polsce jest zdecydowanie zbyt duża. Znane już obecnie dość dobrze pojęcie wypracowane przez ekonomistów, pojęcie architektury wyboru. W ekonomii behawioralnej, która dzisiaj jest bardzo intensywnie rozwijana, już dwie osoby dostały Nagrodę Nobla z tego nurtu. Właśnie mówi się o czymś takim, że podejmowanie przez nas decyzji odbywa się zawsze w pewnym kontekście, właśnie takim teoriodecyzyjnym. To znaczy proponuje nam się pewne alternatywy i to w jaki sposób. Te alternatywy są nam prezentowane, w jaki sposób ludzki mózg później może z nich wybierać, jest kwestią kluczową. Przykładem architektury wyboru jest to, w jaki sposób w jakichś barach tam powiedzmy jest prezentowane jedzenie. Możemy wyeksponować potrawy tłuste, słodkie, krótko mówiąc niezdrowe i w pierwszym rzędzie, że tak powiem, przy szybce witrynie będzie to widniało, a możemy zamienić produkty, możemy na pierwszym planie umieścić produkty zdrowe i to radykalnie wpłynie na to, w jaki sposób ludzie będą podejmowali decyzje, kupując sobie jedzenie. Jestem przekonany, że działania dotyczące właśnie owej architektury wyboru w kontekście alkoholu mogłyby przynieść tutaj bardzo dobre efekty. Zgadzam się z moim przedmówcą, zdecydowanie zbyt duża, zbyt łatwa jest dostępność, jeśli chodzi o zakup alkoholu w Polsce. 50%, a może nawet więcej, zdecydowanie popieram pomysł pana doktora w tym względzie.
Panie doktorze, niejednokrotnie oglądając czy to reklamy przed wydarzeniami sportowymi, no właśnie, to jest też ciekawe, że właśnie ze sportem to się wiąże przez oglądalność, ale co do idei, no to raczej alkohol i sport to chyba się z sobą nie łączy, czy też patrząc na media społecznościowe, także dziennikarze, którzy są dziennikarzami często bardzo solidnymi, nie mającymi wiele wspólnego z jakimś skandalem czy z jakimiś fake newsami. Widzimy, że i oni też ulegają temu i na przykład dają się ponieść rządzy pieniądze i wchodzą w kampanię promującą alkohol. Jak pan myśli, czy państwo polskie, nie wiem, czy mogę taką tezę postawić, ale czy państwo polskie trochę chce być ślepe i głuche na ten problem, pańskim zdaniem, czy też to jest normalna sprawa i nie powinniśmy w ogóle się tym przejmować?
Jestem absolutnie przekonany, że jest programowo ślepe i głuche, dlatego że przemysł spirytusowy czy przemysł monopolowy no, w sposób nawet jawny korumpuje polityków ze wszystkich partii politycznych, dlatego też nie spodziewam się tutaj jakichś bardzo drastycznych działań ze strony decydentów politycznych, bo jednak branża alkoholowa jest bardzo mocno osadzona poprzez lobbying wśród różnych, czy po różnych stronach sceny politycznej. Natomiast no, niestety jest tak, że no przecież są kanały, kanał sportowy, najsłynniejszy kanał sportowy, który jest, można oglądać go w internecie, wypuścił nawet swoją markę piwa, tak? Czyli pokazuje to, że, że dzisiaj reklamowanie alkoholu jest po prostu pewnym no, modelem biznesowym, tak? Jest coraz częściej, no, dla świata sportu jest chyba jednym z głównych modeli biznesowych, no, poza alkoholem jeszcze jest hazard, to jest druga rzecz, o której pewnie warto byłoby kiedyś porozmawiać, bo to też jest skandaliczne, że mamy, no, tak nachalnie promowany hazard, w zasadzie bez ograniczeń. Więc kiedy mówimy o tej dostępności, o tej liczbie punktów i o tej promocji, która moim zdaniem powinna być radykalnie zakazana i ten zakaz powinien być respektowany i egzekwowany, no, to jeszcze jest trzecia kwestia, czyli kwestia dostępności cenowej alkoholu, no bo jeżeli popatrzymy sobie na to, ile można było kupić butelek wódki na początku XXI wieku za przeciętne wynagrodzenie, to było około 700. Dzisiaj za przeciętne wynagrodzenie można kupić prawie 2000 butelek wódki, co pokazuje, że alkohol jest po prostu bardzo tani. Więc...
No ale zdrożał w ostatnich podwyżkach od grudnia. Dane podają, że ponad 8% zdrożał alkohol średnio.
To tak, ale inflacja w tym czasie była 18%, więc realnie ta cena alkoholu spadła, więc ja mówię tutaj o podwyżce cen alkoholu nie o 8%, tylko o 80%, tak, bo wtedy moglibyśmy wrócić do sytuacji z początku XXI wieku i wydaje mi się, że tak jak wtedy butelka wódki kosztowała 20 zł, no to dzisiaj ta butelka wódki powinna kosztować nie 20-30 zł, tylko powinna kosztować 50, a może nawet 100 zł.
Kiedy mówimy o pieniądzach, chciałbym poruszyć jeszcze taki wątek instytucjonalny. Pan kiedyś wykonał takie porównanie, gdzie wskazał, że profilaktyka antyalkoholowa jest dla państwa droższa niż więcej kosztuje, niż państwo otrzymuje z tejże akcyzy.
No tak, no jeżeli popatrzymy sobie na dyski z akcyzy, to jest ponad 10 miliardów złotych rocznie wpływów do budżetu, ale jak popatrzymy sobie na koszty leczenia chorób spowodowanych alkoholem, jeżeli popatrzymy sobie na koszty związane z wypadkami drogowymi spowodowanymi przez pijanych kierowców, jeżeli popatrzymy sobie na koszty absencji w pracy, jeżeli popatrzymy sobie na kwestie kosztów psychicznych, o których pewnie będziemy jeszcze mówić, pan mój towarzysz rozmowy też pewnie o tym więcej opowie, ale jak przeliczymy sobie tak naprawdę te wszystkie koszty, no to one są wielokrotnie wyższe, nawet w wymiarze finansowym, niż przychody z tytułu akcyzy, więc to jest pewien mit, że polskie państwo zarabia na akcyzie i w gruncie rzeczy w interesie publicznym byłoby to, aby tę sprzedaż alkoholu w Polsce ograniczyć, bo do nas, co prawda do budżetu wpadają pieniądze spod tytułu akcyzy, natomiast no, one szerokim strumieniem wypływają na finansowanie różnych innych świadczeń spowodowanych właśnie nadużywaniem alkoholu.
Czy średnia spożycie alkoholu w Polsce jest wysoka? No, przeglądając te statystyki, to się różnie liczy. Liderami spożycia alkoholu w Europie są mieszkańcy Luksemburga, Czech i Łotwy, ale tam, proszę państwa, to jest 10,7 litra na mieszkańca. Jak powiedziałem, u nas jest to 9,7, to nie jest wiele więcej, to jest tylko litr więcej, więc jesteśmy jednak w czołówce. Jak panowie oceniacie, zwracam się do Tomasza Zaremskiego, jeśli chodzi o państwową profilaktykę, czy ona jest dobrze skonstruowana, czy ona pańskim zdaniem jest wydolna, czy ona zaprzęgła wszystkie możliwe środki, które są dostępne do rozwiązywania tego typu problemu? Tomasz Zaremski.
Nie. Krótka odpowiedź. Nie, polskie państwo nie realizuje zadań profilaktycznych w taki sposób, jakiego byśmy wszyscy chyba oczekiwali. Ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną taką kwestię, która ma znaczenie. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że polityka polskiego państwa w kontekście uzależnień, w kontekście problemów, już nie tylko chodzi o alkohol, ale też inne substancje psychoaktywne, polskie państwo zajmuje tutaj stanowisko głęboko niespójne. Znaczy, mam wrażenie, że poruszamy się tutaj w takim obszarze doraźnych pewnych sformułowań, załatwiania pewnych doraźnych politycznych kwestii, natomiast w tym wszystkim spójnej, całościowej wizji nie ma. Ja dam tylko jeden przykład. Całkowita penalizacja marihuany, za którą, nie wiem, nastolatek, student, dajmy na to, za niewielką ilość może mieć poważne problemy natury prawnej, no przecież można wylecieć z uczelni wtedy. Przy takiej dostępności jednocześnie alkoholu, o czym od paru ładnych minut mówimy, tak? Przecież to jest kompletnie niespójne. To się rozpada na takim bazowym poziomie. Widać wyraźnie, że tutaj najprawdopodobniej nikt takiej wizji nie ma. Być może nawet nikt nie zastanawia się nad tym, że takiej wizji potrzeba i że jej brakuje. Ale to jest tylko ten pierwszy przykład. Jak bardzo polskie państwo jest tutaj, no powiedziałbym, pogubione, do jakiego stopnia nie realizuje tych zadań. Sama profilaktyka, my dzisiaj już coraz więcej wiemy, ja nie chcę wchodzić w wątki takie typowo, nie wiem, neurobiologiczne, psychologiczne, ale my dzisiaj coraz więcej wiemy na temat działania ludzkiego mózgu. Wiemy coraz więcej na temat czynników, które wpływają na to, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje, tak? Czy sięgają po ten alkohol, czy też po niego nie sięgają.
Czyli skracając, uważa pan, że do tej wiedzy państwo nie sięga, do tej wiedzy kognitywnej, takim nazwijmy?
Nieomal wcale. To znaczy profilaktyka, która ma taki przebieg, że się w szkole ktoś tam spotyka z uczniami i robi im pogadankę o narkotykach i alkoholu, to jest, proszę państwa, no, prehistoria profilaktyki. Kiedy zastanawiamy się nad tym, jak uchronić młodych ludzi przed pułapką uzależnienia, słyszałem, że w Austrii na przykład to jest tak realizowane, profilaktyka zaczyna się na poziomie głębokiego przedszkola. I nie polega na tym, że się dzieciom opowiada o alkoholu. Nie mówi się nic, tylko na przykład usuwa się nieomal wszystkie zabawki z sali i się wpuszcza dzieci, żeby zajęły się sobą nawzajem. Sposobem na to, żeby nie wejść w problem uzależnienia, żeby nie wpaść w problem narkotykowo-alkoholowy, jest udane, satysfakcjonujące, stabilne pod względem emocjonalnym życie jednostki.
I tu postawmy kropkę, bo powoli przechodzimy z tego tematu instytucjonalnego, państwowego do tematu społecznego i poziomu indywidualnego związanego z chorobą alkoholową. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Wydanie specjalne magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań z Marcinem Kędzierskim i Tomaszem Zaremskim. Rozmawiam o problemie alkoholowym. W drugiej części chcemy porozmawiać właśnie o tych indywidualnych, społecznych, także etycznych konsekwencjach problemu nadużywania alkoholu. W październiku 2022 roku podano takie dane, że aż 11,3% Polaków pije ryzykownie, natomiast 7,3% nadużywa alkoholu. Chciałem zapytać częściowo, Tomasz Zaremski już dał tą odpowiedź, czy jest jakiś złoty środek w podejściu do alkoholu. Czy gdyby taki nieuzależniony, pijący od czasu do czasu słuchacz zapytał, co powinno być na przykład symptomem alarmującym, albo jak prawidłowo się ustosunkować do problemu alkoholu, to co pan by odpowiedział z punktu widzenia pańskiej praktyki terapeutycznej?
Wielu pacjentów, którzy do mnie trafiają, ma z tym oczywiście spory kłopot, aby przełamać się i poprosić o pomoc. Przyznanie się przed samym sobą do tego, że mam problem alkoholowy, jest czymś bardzo trudnym dla większości osób. Dlatego wykonanie tego kroku, poproszenie o pomoc, no jest już, bym powiedział, sporym osiągnięciem. I teraz jest pytanie, co może ułatwić takie zachowanie, tak? Proszenie o pomoc, szukanie tejże pomocy. Po czym się możemy zorientować, że problem nam się, czy kwestia picia alkoholu wymyka nam się już trochę spod kontroli? No przede wszystkim obiektywnie trzeba spojrzeć, co jest trudne, na to, ile tego alkoholu faktycznie spożywam. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy.
Są jakieś testy takie? Czy są jakieś matryce?
Można przeliczać. Funkcjonuje takie pojęcie, jak jednostki alkoholu na poszczególnych napojach, na ich opakowaniach, to jest zazwyczaj podane i w różnych krajach to troszkę inaczej może wyglądać, natomiast istnieje takie pojęcie, są te jednostki i lekarze w każdym kraju, jakiś główny lekarz w danym kraju, określa, powiedzmy, określane są te, powiedzmy, nieszkodliwe dawki i tak dalej. Dzisiaj zasadniczo lekarze mówią o tym, że nie ma nieszkodliwych dawek, jeśli chodzi o alkohol, co nie znaczy, że nie możemy go pić. Tak byłoby najlepiej, najzdrowiej dla nas wszystkich. Ale to jest jakby punkt wyjścia. Natomiast inną kwestią jest to, że my sami bardzo często nie wiemy, ile tego alkoholu spożywamy. Ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale właśnie pierwszą podstawową rzeczą, którą warto zrobić, to zapytać samego siebie, ile ja piję i przeliczyć to sobie na te jednostki alkoholu i porównać z wytycznymi. To bym proponował jako punkt pierwszy, żeby się w ogóle zacząć troszkę zastanawiać nad tym, jak to z tym moim piciem alkoholu jest. A później oczywiście są już konkretne kryteria, w oparciu o które diagnozujemy uzależnienie od alkoholu. I tutaj ja nie będę opowiadał o tych kryteriach, bo to z łatwością w internecie można znaleźć, jest ich 6. Nieistotna w tym momencie kwestia szczegółowo. Natomiast jest jedna podstawowa kwestia, która utrudnia bardzo wielu już alkoholikom, tak bym powiedział, zwrócenie się o pomoc, bo w naszym systemie wartości, w naszej kulturze bardzo ważna jest praca i osiągnięcia w tym obszarze. Dopóki mam pracę, dopóki zarabiam, nic aż tak bardzo złego się nie dzieje. I to jest gigantyczny problem dla tak zwanych alkoholików wysoko funkcjonujących, których w naszym kraju, bo społeczeństwo jednak się bogaci, jest coraz lepiej. Ja wiem, że to trochę dziwnie może teraz brzmieć, ale jesteśmy coraz bogatsi i mamy coraz więcej również alkoholików wysoko funkcjonujących, zamożnych, o wysokiej pozycji społecznej, radzących sobie wciąż jeszcze bardzo dobrze w pracy i w związku z tym, kiedy zwrotnie przyglądają się temu swojemu piciu, dochodzą do przekonania, że wciąż jest wszystko dobrze.
Marcin Kędzierski, zostańmy na chwilę przy tej kwestii ekonomicznej, ekonomii rodziny także. Czy są jakieś dane, przeliczenia, w jaki sposób właśnie picie jest dysfunkcyjne w takim działaniu ekonomicznym dla najbliższego otoczenia osoby pijącej?
Myślę, że to bardzo trudno liczbowo pokazać, jakie są koszty ekonomiczne problemu alkoholowego, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce według tych szacunków, których pan redaktor wspominał, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mamy do czynienia z niecałym milionem osób uzależnionych i w sumie 2 miliony Polaków ma problem z nadużywaniem alkoholu, no to jeżeli takie osoby mają swoich partnerów, nie wiem, żony, mężów, mają swoje dzieci, no to możemy założyć, że dla jednego alkoholika przypada, czyli bezpośrednią ofiarę tak naprawdę alkoholu, przypadają 2, 3, 4 osoby już pośrednie ofiary alkoholu. Więc jak tak wszystko sobie byśmy zebrali, to oznaczałoby, że tym problemem w sposób bezpośredni i pośrednio dotknięte jest 8-10 milionów Polaków. No czyli tak naprawdę zróbmy sobie taki test. Idąc ulicą, odliczmy do 4 i co czwarta osoba to jest osoba, która w jakiś sposób jest skrzywdzona przez alkohol. No i to musi mieć koszty jakby ekonomiczne, koszty, bo też te koszty społeczne, te koszty psychiczne, o których pan Tomasz Zaremski mówił, one też są przecież kosztami ekonomicznymi, bo oczywiście. One też się przekładają na nasze zdolności, nie wiem, właśnie i kognitywne, nasze zdolności rozwoju, naszą samoocenę i masę innych spraw, które mają wpływ na nasze funkcjonowanie także w tym życiu gospodarczym. Więc wydaje mi się, że no, nie da się tego jasno oszacować, ale to ma niewątpliwie znaczenie. Ale ja bym drugi wątek chciał poruszyć, który się trochę pojawił przed przerwą, ale teraz też o tym Tomasz Zaremski mówił, to znaczy kwestie no, tej wspólnoty. To jest coś, czego doświadczają osoby, które są alkoholikami i które już uczestniczą w spotkaniach AA, no jednak jaka jest niesamowita rola wspólnoty i jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że polskie społeczeństwo się bardzo szybko indywidualizuje, że bardzo szybko się atomizuje, no to niestety ten problem alkoholowy będzie narastał, no bo tej takiej społecznej kontroli, takiego społecznego, wspólnotowego wsparcia będzie coraz mniej, więc zgadzam się absolutnie, że tą profilaktyką taką prawdziwą jest odbudowa wspólnotowości, odbudowa pewnych więzi społecznych, ponieważ one są najlepsze.
Ale myśli pan, że właśnie te więzi społeczne mogą bezpośrednio przełożyć się na wsparcie dla alkoholików? Bo powiem tak, z takiego zupełnie oglądu laika, wyglądałoby to właśnie odwrotnie, że te osoby są wykluczane, jeśli są silne więzi społeczne ze wspólnoty.
No tak, bo to tutaj chodzi, że to nie może być to albo to, tylko to i to, bo wspólnotowość to jedno, ona jest niezwykle ważna przy towarzyszeniu osobom, które mają problem, jakikolwiek zresztą, nie tylko problem alkoholowy. No a druga kwestia to jest pewna zmiana kultury. Mówiliśmy w pierwszej części o tych uwarunkowaniach prawno-instytucjonalnych i o tym, że warto rozważyć zmniejszenie liczby punktów sprzedaży, czyli ograniczenie dostępności, podwyższyć akcyzę, czyli podwyższyć cenę alkoholu, czy wreszcie radykalnie zakazać promocji czy reklamy alkoholu. No ale obok tych rozwiązań instytucjonalnych muszą też pójść rozwiązania kulturowe, no bo trzeba zrobić coś, aby ten alkohol nam się nie kojarzył tak naprawdę z życiem takim towarzyskim, życiem społecznym.
To może,
no
bo... panie doktorze, trzeba by wykreować takich bohaterów antyalkoholowych, tak jak są w mediach społecznościowych bohaterowie, którzy dobrze się bawią przy alkoholu, to gdybym teraz miał wymienić kogoś, kto potrafi taką dobrą zabawę bez alkoholu zrobić i jest twarzą medialną takowej, to miałbym kłopoty, musiałbym trochę się zastanowić. Może to jest problem, że nie ma medialnych wzorców.
Ale to jest popkultura, ale to też jest taka kultura rodzinna, bo przecież alkohol obecnie jest tak naprawdę od chrzcin po stypę, więc w ogóle zadaję sobie pytania, czy ten alkohol musi być na wszystkich uroczystościach rodzinnych. Pytanie, czy alkohol musi być konieczny na każdych urodzinach. No, ja mówię, że istnieje oddzielny krąg piekła dla kogoś, kto wymyślił piccolo, bo tak naprawdę to jest wprowadzanie już dzieci od najmłodszego wieku w kulturę alkoholową. No i to świętowanie 18, że teraz można się legalnie napić, bo przecież młodzież pije znacznie wcześniej, ale że nagle osoba jakby może w sposób bezpieczny spożywać alkohol, co jest absolutnie nieprawdą, bo przecież ja się zgadzam, że alkohol ma najgorsze skutki dla dzieci i młodzieży, no ale to nie oznacza, że w wieku 18 lat nagle alkohol przestaje być szkodliwy, tak? Bo ten alkohol dalej jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Mhm.
Więc wątroba dojrzewa do 21 roku życia. Przepraszam, że się tak włączyłem. 21 rok życia to jest tak jest w Stanach Zjednoczonych i to jest zdecydowanie bardziej medycznie adekwatne, biologicznie bardziej adekwatne. Przepraszam za wtrącenie się.
No właśnie, ale może tutaj to wtrącenie jest dosyć istotne. Czy uważacie, panowie, że takie na podstawie wiedzy i danych, które mamy, taka zmiana, jaka jest w niektórych stanach, bo to jest też zależne od stanów, tam w każdym stanie jest inne prawo, by alkohol był dostępny od 21 roku życia, byłaby zmianą na dobre. Ja tylko podpowiem, że na przykład w Bawarii 16-latkowie mogą kupić alkohol lekki, czyli piwo, co powoduje, że czasami w sklepach dyskontowych w piątki od godziny 17 jest niemała ilość nastolatków, która kupuje znaczne ilości piwa, tak? To jest coś, co samo w sobie budzi, ten widok budzi pewien niepokój. Czy myślicie, że to mógłby być taki środek, który mógłby być połączony właśnie z tym momentem edukacyjnym, Tomasz Zaremski?
No, myślę, że tak. Myślę, że to jest to, o czym powiedziałem w pierwszej części programu. Znaczy, że polskie państwo, mam wrażenie, nie ma spójnej wizji, tak? Jak to powinno być rozwiązane. Wspomniałem tutaj o tym, że inaczej zupełnie jest traktowana marihuana, zupełnie inaczej alkohol. I to są tak biegunowo odmienne jakby koncepcje czy rozwiązania, że widać na tym przykładzie, że tu w ogóle nie ma spójnej wizji. A ona powinna być jak najbardziej. Ja jestem przekonany, że da się to zrobić, tylko jest taka masa przeszkód, spośród których najważniejsze są te natury takie psychologiczno-kulturowe. Tak? Alkohol nam się kojarzy, jak mój przedmówca powiedział, od chrzcin po stypę. Zmiana tego sposobu myślenia jest wyjątkowym wyzwaniem, tak bym powiedział, bardzo dużym wyzwaniem, ale jest możliwa. Warto pamiętać o tym, że wszelkie zmiany zaczynają się od tego, że ktoś uwierzył, że one są możliwe.
Marcin Kędzierski, kiedy mówimy o zmianie kulturowej, pewną instytucją, która może przynieść zmianę, mógłby być Kościół. Przypomnijmy, że Kościół promuje sierpień jako miesiąc trzeźwości. Czy nie jest to pewien problem, że kryzys zaufania, jaki teraz spotkał Kościół, czy w ogóle kryzys, w którym znajduje się Kościół, no powoduje, że również i takie idee, które myślę mają pewien ponadkonfesyjny wymiar, nie będą traktowane przez to do końca poważnie.
No to jest duży problem, bo przecież to nie jest tylko ten sierpniowy miesiąc, sierpień jako miesiąc trzeźwości, ale też mamy całą historię ruchów trzeźwościowych, choćby zapoczątkowaną przez księdza Franciszka Blachińskiego, najpierw krucetę wstrzemięźliwości, później krucetę wyzwolenia człowieka, to są lata 70. ubiegłego wieku, czyli to już jest prawie 50 lat funkcjonowania. Natomiast no, ja myślę, że tutaj jest pewien paradoks, ale to jest szansa. To znaczy, że dzisiaj środowiskiem politycznym, które najgłośniej mówi o konieczności zajęcia się tym problemem, jest partia Razem. I tu możemy mieć do czynienia z bardzo nieoczywistą koalicją Kościoła, czy takich no, środowisk prawicowych, konserwatywnych, ze środowiskami lewicowymi. I wydaje mi się, że to jest taki temat, w którym można szukać porozumienia ponad podziałami. Ja myślę sobie, że w ogóle w Polsce nam bardzo brakuje takich tematów, które mogą nas łączyć ponad tymi podziałami. Mamy bardzo silną polaryzację polityczną. Mhm. Więc może jakby próba poradzenia sobie z tym problemem alkoholowym to też jest szansa, żeby w jakimś stopniu, chociaż niewielkim, ale jednak odbudować wspólnotę polityczną.
Mhm. Tomasz Zaremski?
Zgadzam się z tym, co pan doktor powiedział przed chwilą. Wydaje mi się, że jest to faktycznie szansa. Ja się jednak obawiam pewnej rzeczy, to znaczy wydaje mi się, że politycy mają skłonność do tego, żeby się zająć jakimś ważnym problemem dopiero wtedy, kiedy on ich naprawdę bezpośrednio dotknie. Proszę mi wybaczyć za takie tutaj taką dosyć brutalny obrazek, który za chwilę opowiem, ale mam takie wrażenie, że pewne kwestie mogłyby zacząć wyglądać inaczej, gdyby jeden, drugi, trzeci polityk bezpośrednio został dotknięty konsekwencjami problemu, na przykład alkoholowego. Ale ja na momencik dosłownie powiem tylko dwa zdania na temat innego problemu, który nam teraz no, spada na głowy w bardzo szybkim tempie. To jest problem uzależnień cyfrowych, tak? Smartfon. To, co się w tym obszarze dzieje, jakich my tu potrzebujemy regulacji, to naprawdę to jest jeszcze większe wyzwanie. Także jestem optymistą, damy radę, ale potrzeba tej chęci, tej zgody.
Pierwszej. Marcin Kędzierski, bo powoli będziemy zmierzać do końca. Pan jest optymistą czy pesymistą w tym temacie?
Mi trochę optymizmu brakuje, też patrząc, jak silne jest właśnie lobby alkoholowe i jak bardzo ciężko jest przewalczyć i też jak bardzo alkohol się rozlewa w przestrzeni publicznej i jak też alkohol no, wobec zmiany sposobu finansowania mediów, jak media dzisiaj są no, podatne na te reklamy alkoholu, że to może być bardzo ciężkie, żeby to przewalczyć, właśnie ze względu na to, że w świecie reklamy dzisiaj alkohol jest no, bardzo atrakcyjnym reklamodawcą i sponsorem dla wielu innych.
Ale ja wrócę, panie doktorze, jednak do tej konstatacji. Skoro jest tak, że koszty przeważają nad wpływami, no to gdzie jest problem? Czy to jest problem poznawczy w polityce, że ktoś tego nie zauważył, czy też jest to taka sytuacja, że to są szybkie pieniądze, które widać, natomiast tych kosztów nie widać, bo one są długofalowe? Czy może coś jeszcze innego?
Tutaj mamy do czynienia z klasycznym problemem ekonomicznym, który występuje wszędzie i o którym bardzo często zapominamy, czyli zawsze to jest kwestia dystrybucji korzyści i kosztów, która nie jest równomierna, bo są grupy, które internalizują korzyści, są takie grupy, na które spadają koszty i to nigdy nie jest tak, że one się rozkładają porówno. No i tutaj mamy taką samą sytuację, to znaczy są podmioty, na przykład wiem, celebryci, którzy zarabiają na alkoholu, no i są osoby, które stają się ofiarami tego alkoholu i płacą tego koszty, więc tutaj no, to nie jest tak, że tu chodzi o świadomość, po prostu ta dystrybucja jest nierówna i ciężko będzie ją zrównać i dlatego moje nadzieje są niewielkie, ale wciąż wierzę w to, że to się jednak da się z tym coś zrobić.
Panowie, na koniec merytoryczny, bo potem oczywiście jeszcze zapytam was o polecenia lekturowe dla naszych słuchaczy. Gdybyście mieli wskazać naszym słuchaczom jeden najważniejszy temat w problemie alkoholowym, który waszym zdaniem jest absolutnie kluczowy, który powinien zająć polityków i opinię społeczną, to powiedzielibyście o czym? Tomasz Zaremski.
O, to jest dosyć trudne. No ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na alkohol spożywany przez młodych ludzi. Dzieci, młodzież, tak? Ten obszar jest moim zdaniem kluczowy, bo jeśli chcemy coś długofalowo zmienić, to musimy się skupić na młodych ludziach. Nie chcę powiedzieć przez to, że osoby z mojego, naszego pokolenia są już stracone w tym względzie, absolutnie nie. Natomiast musimy zacząć u podstaw, u jak najmłodszej grupy naszych rodaków.
Marcin Kędzierski.
No ja bym zrobił wszystko, żeby zakończyć normalizację alkoholu w przestrzeni publicznej i radykalnie zakazać jakiejkolwiek formy promocji alkoholu, w tym piwa, i zacząć od wyrzucenia tych nieszczęsnych parasolek z ogródków restauracyjnych, które no przecież zwykle są sponsorowane przez producentów piwa.
Mhm. Pamiętacie panowie, że jeszcze nie tak dawno na studiach wiele z tych parasoli to były parasole z reklamami marek tytoniowych.
No, ja wspomnę tylko o jednej rzeczy. Jest wiele...
Zniknęły.
Istniało w historii ludzkości wiele rynków, których już dzisiaj nie ma. Był rynek handlu ludźmi. Zlikwidowaliśmy niewolnictwo, ponieważ prowadzi ono do nieusuwalnych, skrajnie negatywnych konsekwencji. Takich przykładów jest więcej. Z alkoholem być może nie trzeba postępować tak radykalnie, żeby go całkowicie zakazać. Wiemy, że to przynosi odwrotne skutki najczęściej. Ale radykalna propozycja pana doktora, ja się pod nią podpisuję.
Mhm. No to nic, panie doktorze, może musiałby pan przemyśleć kandydowanie do Sejmu w takim razie, jeśli chciałby pan to jakoś zmienić.
Ja zagłosuję.
O, już ma przynajmniej pan Marcin Kędzierski jednego wyborcę.
W tej kwestii zdecydowanie tak.
Nie słyszymy odpowiedzi, więc rozumiemy, że być może trafiliśmy tutaj w sedno. Bardzo wam dziękuję za naszą rozmowę i moje kanoniczne pytanie, co polecacie do czytania naszym słuchaczom. Marcin Kędzierski.
To ja polecam tegoroczną książkę, nagrodę, polską nagrodę Tygodnika Polityka za debiut historyczny, książkę Jakuba Gałęziowskiego, Niedopowiedziane biografie Polski, dzieci urodzone z powodu wojny. Myślę, że bardzo ciekawy i taki też no, niszowy temat.
Mm-hmm. Pan Tomasz Saremski?
No, ja mam trochę dylemat. Przygotowałem jedną książkę w temacie uzależnień. W Sidłach nawyku. Russell Poldrack to wybitny neuronaukowiec, świetny też psycholog, który właśnie przybliża czytelnikom neurobiologiczne meandry uzależnień i nawyków w ogóle. A druga książka, jeszcze jedno powiem, religijni, Robin Dunbar, wybitny antropolog ewolucyjny z Oxfordu. Książka pod tytułem Religijni, jak ewolucja wierzeń wpływa na historię i kulturę człowieka. Kapitalna książka dla wszystkich tych, którym niekoniecznie bliska jest wizja Richarda Dawkinsa z Boga urojonego. Inne trochę spojrzenie na ewolucję ludzkiej religijności.
Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli z Krakowa dr Marcin Kędzierski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
I z Poznania ze mną w studio pan Tomasz Saremski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.